Adam Balcer
i Paweł Sulik. Z naszą dobrą tradycją witamy Państwa z Pola Mokotowskiego. Dzisiaj podjęliśmy heroiczną próbę umówienia się w innym miejscu, znaczy umówiliśmy się w innym miejscu i tuż przed nagraniem dzisiejszego podcastu, łącząc się przez telefon komórkowy, doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w dwóch różnych miejscach, w związku z czym no, nie będziemy się kopali z koniem, wróciliśmy na stare miejsce, na Pole Mokotowskie i stąd będziemy.
To taki nasz nemezis, tak? To moja wina, proszę Państwa.
Nie, to było, ja byłem bliżej Goworka akurat, idąc skrzyżowania z Belwederską.
Dobrze, proszę Państwa, ale dzisiaj ruszamy poza Warszawę. Odwiedzimy prastary gród, też nad Wisłą, ale na południu, stołeczne miasto Kraków.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Stołeczne miasto Kraków. Dlaczego, proszę Państwa? Bo moim zdaniem żadne duże miasto w dzisiejszej Polsce nie posiada tak bogatego dziedzictwa relacji ze światem islamu jak Kraków. I wynika to z jego pozycji przez wieki, pozycji takiej, jakbyśmy powiedzieli, pod względem statusu, czyli stolica polityczna, handlowa Polski, a oraz też położenia geograficznego tej pozycji. Więc przypomnijmy, proszę Państwa, że w ogóle Kraków pojawił się po raz pierwszy na kartach historii, w źródłach pisanych, w źródłach historycznych, jako Kraku, są różne sposoby wymawiania i tak dalej, bo została jego nazwa zapisana w języku arabskim i w alfabecie arabskim. To jest słynna relacja naszego już wielokrotnego bohatera Lechistanu, Ibrahima ibn Jakuba z X wieku, żydowski dyplomata arabskiego kalifa Kordoby. Możliwe są też takie teorie, że przeszedł na islam. No i są też koncepcje, że nawet Ibrahim ibn Jakub zahaczył o Kraków. No oczywiście bardzo trudno, to tylko hipoteza, ale tak...
Nikt w Krakowie tego nie potwierdza.
Tak, ale to w ogóle jest trudno, powiedziałbym tak, to jest nieweryfikowalne w tym momencie. Więc można wymyślić, że był też w Krakowie. Natomiast Ibrahim ibn Jakub wspomina o Krakowie tak, i tutaj cytat, oczywiście w kontekście Pragi. Wtedy Kraków i Małopolska najprawdopodobniej były pod panowaniem czeskim, wcześniej jeszcze Wielkie Morawy. I co możemy powiedzieć o tych związkach? Więc miasto Praga jest zbudowane z kamienia i wapna. Jest ono najzasobniejsze z krajów towary. Przybywają do niego z miasta Kraku Rusowie i Słowianie z towarami. No zobaczcie Państwo, i Rusowie też, ale no możemy zawsze powiedzieć, no na trasie. Teraz opowiem o tej trasie. I przychodzą do nich z krain Turków. Muzułmanie, Żydzi i Turcy również z towarami i odważnikami handlowymi do mierzenia, tak? Waga, a wywożą od nich niewolników, cynę i wszelkie rodzaje futer. Więc jak widzą Państwo, Kraków jest na szlaku. Jednym z odgałęzi tego słynnego, nazwanego wiele wieków później, jedwabnego szlaku łączącego Chiny i Azję Centralną poprzez Wielki Step z Europą. No i ten szlak przecinał się w Krakowie z innym bardzo ważnym, starożytnym szlakiem, który biegł, o którym sporo już Państwu też opowiadaliśmy, z nadmorza Śródziemnego, z Włoch, szczególnie z Wenecji, nad Bałtyk, czyli na tej osi północ-południe i poprzez Morze Śródziemne oczywiście wsiadamy na statek w Wenecji i płyniemy sobie na Bliski Wschód, do Afryki Północnej. No i też na osi północ-południe Kraków rozwinął relacje z Morzem Czarnym, Krym i tam Genueńczycy, pamiętają Państwo z innych audycji. I oczywiście no, dość blisko jest, przejdziemy przez Karpaty i Karpaty łączą się z Bałkanami, czyli znowu oś północ-południe. I pozostając w basenie Śródziemnomorza, nieprzypadkiem najstarszy opis Krakowa pojawia się w XII wieku u wybitnego geografa arabskiego Al-Idrisiego. No, znamy. Al-Idris. Sycylii, związany z dworem Rogera, który też i Waszkiewicz, mówiliśmy, i oczywiście opera znakomita Szymanowskiego, nazwany ojcem tak naprawdę geografii. Ali Idrisi opisuje Kraków jako miasto o blisko siebie stojących budynkach, sławną stolicę, silne centrum, tak, gdzie są dostatki z rozmaitych krajów, no i że zażywa szacunku, przybywają uczeni wykształceni w dziedzinach nauki, zaznajomieni ze swoimi zawodami. No po prostu hagiografia. Po XII wiek, to myślę, że troszeczkę ten Kraków taki będzie już szczególnie XV-XVI. Ale co stwierdza jeszcze Ali Idrisi? Jest miasto Kraków miastem pięknym i wielkim, o wielu domach i mieszkańcach, targach, winnicach i ogrodach. Winnice. Bo wtedy był inny klimat. Było wino w Małopolsce, między innymi w Krakowie. Było cieplej po prostu wtedy niż teraz. I hodowano wino, więc szczególnie tam, tak? Okej. Okay. Ruszamy, wiek XIV, XV, jesteśmy na ulicach Krakowa, chodzimy sobie, proszę zamknąć oczy, sukiennice, tak. I oczywiście to jest ten szczególnie ten szlak czarnomorski przez Lwów do Kafy, czyli Genuańczycy, Ormianie, ale też przybywają, to jest niesamowite, z Azji Centralnej możemy spotkać kupców, mamy relacje właśnie w portach Morza Czarnego i ruszają często dalej. Mogli trafić też do Krakowa, na pewno trafiali, bo widzimy ich na miniaturach ze słynnego kodeksu Baltasara Bema, który powstał na początku XVI wieku i to jest, proszę Państwa, naprawdę arcydzieło w kulturze polskiej, naprawdę zabytek światowej klasy, rękopiśmienny. Rodzaj takiego, można powiedzieć, konstytucji miasta Krakowa. I w tym kodeksie, tutaj wspaniały opis wybitny historyk sztuki Zofii Amejsnowej, która pisze tak. Obok strojów zachodnich spotykamy często i wschodnie, bo w Krakowie, podobnie jak w Wenecji, wschód i zachód poddawały sobie na początku XVI wieku, ręce. To też nie musiał być rzadkością na ulicach Jagiellońskiej stolicy Turek wąsaty, w autentycznym turbanie, taki jaki wespół z pstrokatym landsknechtem trzyma herb Kuśnierzy. Jak Państwo sobie, proszę w internecie sobie obejrzeć, bo można. Zobaczą Państwo herb Kuśnierzy i jest landsknecht, ale też jest właśnie Turek w turbanie wąsaty. Lub którego maluje na ścianie malarz, czy wreszcie który przytrzymuje przed kuźnią wierzchowca. Więc Turka spotkamy w różnych miejscach i opisy są takie. Na przykład herb Kuśnierzy. W parterowej izbie krytej drewnianym pułapem, z której przez niby bliźniacze okno w głębi widać krajobraz, a przez drzwi na prawo sąsiednią izbę stoi przyjezdny kupiec w zielonym zawoju. Szacie czerwonej, przepasanej, szubie z brokatu, w żółty wzór owoców granatu na brązowym tle. Pięknie ona to naprawdę opisywała. Pięknie, proszę Państwa. I następny, malarz. Na tle lazurowym stoi przed parapetem wąsaty mężczyzna. No, klasyczny Turek. Turek no musi mieć wąsa. Można by zrobić bardzo ciekawe badania antropologiczne, czy przypadkiem, moim zdaniem jest to wpływ wielkiego stepu na popularność wąsa w kulturze polskiej.
No ale masz, jak Piłsudski z nieba się pochylił teraz i jak, moment, gromem jak...
Wokół niego metrzyciki, tatarzyny i co? No, i wąsacze wokół. W ławce siedział, przecież Paweł, no tak. Audycji nie pamiętasz, no tak. Z Achmatowiczem w ławce siedział, najlepszy kumpel. Pierwsze wąsy mu się sypnęły wtedy. No, dobra. I więc mamy takie właśnie głowa nakryta turbanem, mężczyzna trzyma herb Kuśnierzy, na czerwonym tle łam popielicowy i tak dalej, tarczę pstro ubrany lansknę z halabardą. Potem malarz siedzi młody malarz w samej tylko koszuli i czarnym berecie na głowie, plecami odwrócony do widza i maczając pędzel w miseczce z farbą trzymanej w lewej, maluje na ścianie siedzącego Turka. To jest normalne. Jestem w Krakowie, to chcę mieć na ścianie siedzącego Turka. Dlaczego nie? Proszę mi namalować w tej chwili na ścianie siedzącego Turka.
Z wąsami.
No. I u Kowala tak samo. Na środku szerokiej ulicy, zabudowanej gęsto domami tynkowanymi, przeważnie na różowo, z czerwonymi, błękitnymi dachami. Jezu, proszę zamknąć oczy, sobie to wszystko wyobrazić. Stoją przed kuźnią dwa konie. Bułanka, piękny wyraz. Wiadomo jakiego pochodzenia, nakrytego bogatym czaprakiem, znamy wyraz, trzyma za ustę pachołek w ogromnym wschodnim turbanie na głowie, czyli młody turas, pewnie bez wąsów. Więc Kraków, proszę Państwa, rozwija się też dzięki temu, że obok są kopalnie i jest sól, jak Państwo wiedzą, wieliczka. I na przykład Jean Le Bureur, który napisał relację z Relation du Voyage de la Reine de Pologne, w 1644 zaszczycił nasz kraj. To były czasy, kiedy Maria Luisa Gonzaga została żoną i delegacja przyjechała specjalnie z nią, poselstwo Władysława IV. z Francji przyjechała i on był tam i pisze o Bieliczce tak, że węgierskie rzeki Orawa i Wag, no Słowacy by się obrazili, bo to też ich, są wykorzystywane do celów transportowych. Dwie kolumny solne, bałwany, mierzące może 6 stóp długości i 4 stopy szerokości, są przenoszone na jednej tratwie, która szybko transportuje je do Trnawy, potem jest Preszburg, czyli dzisiejsza Bratysława. Tam docierają nad Dunaj, nie tylko po to, aby wysłać je na całe Węgry, ale nawet do Turcji sól idzie aż do Stambułu. Czyli proszę Państwa, siedzą Państwo sobie wtedy na przykład w tym Topkapı Saray i sobie Państwo jedzą kebab Sona, jak to się mówi, i sypią sobie Państwo na tego kebaba sól i znakomita, z Polski.
Z Polski, musi być polska sól. Bardzo tak, jakoś dokładnie. Taka dobra, z Polski.
A przypominam, na całe Węgry, no większość tych Węgier zdecydowana jest pośrednio albo bezpośrednio pod panowaniem osmańskim wówczas. No to ruszają też dyplomaci. Krakowianie odwiedzali państwa muzułmańskie jako dyplomaci, kupcy, duchowni i pielgrzymi. Co wiem, na pielgrzymem był na przykład Jan Długosz, przypominam, w Ziemi Świętej. No, ja wybrałem moim zdaniem najciekawszą postać, najsłynniejszy XV-wieczny, wybitny renesansowy humanista, Filip Kalimach, włoski wychowawca potomków Kazimierza Jagiellończyka, sekretarz jego, posłował do Stambułu, w którym mieszkał, to jest niesamowite, przed osiedleniem się pod Wawelem. Jak się znalazł tam? Nad Bosfor uciekł z Rzymu, gdzie najprawdopodobniej we współpracy z Osmanami był zaangażowany w spisek na życie papieża. Takie czasy.
Powinniśmy słuchaczy ostrzec. Podcast zawiera...
No nie, treści antywatykańskie. Kalimach był autorem bardzo dobrych, cenionych prac poświęconych i Turkom, i Tatarom. Jego grobowiec autorstwa nikogo sobie, proszę Państwa, tylko Wita Stwosza jest jednym z arcydzieł rzeźby późnogotyckiej, jest w kościele Dominikanów w Krakowie, tam jest pochowany. I tak, ojciec Kalimacha był z Wenecji, a matka z Florencji, szczególnie Wenecja to miasto, jak mówiliśmy wielokrotnie, związane z Bliskim Wschodem. I przez kilkanaście miesięcy Kalimach żył pod panowaniem osmańskim, pośrednim albo bezpośrednim, bo był w Lenninie też na wyspie Kios. I tutaj oskarżono go, że pracował dla Osmanów, żeby oni opanowali z zaskoczenia Kios. Fiasko inwazji nastąpiło w wyniku zdrady. No po prostu James Bond. No i z Stambułu trafił do Polski. I na przykład jak Wenecja próbowała zorganizować atak na Osmanów, to chciała w to wciągnąć Tatarów, muzułmanów z nadwołgi i też państwo nazwane białą owcą z Iranu, też turkijskie takie państwo, opowiadaliśmy o nim. No więc konsultowali się z Kalimachem na zasadzie, panie ekspercie, czy załatwiłby pan, żeby Tatarzy poprzez Polskę najechali Osmanów? No więc Kalimach powiedział, wiecie, to chyba nie najlepszy pomysł, tutaj nie ma, że tak powiem, panowie po drodze dokonanej pewnych dewastacji, a poza tym to my chyba nie chcemy prowokować Osmanów, bo jak im wytłumaczymy, że ktoś tak sobie do nich przyjechał poprzez nasze terytorium. I następnie napisał Kalimach memoriał do króla Kazimierza Jagiellończyka, gdzie proponował współpracę z Osmanami przeciw Węgrom. Był po prostu pragmatyczny, to jest początek renesansu. Nie bawimy się w jakieś sentymenty, tak? Wróg, no nawet przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, tak? Więc odwiedzał właśnie Konstantynopol, gdzie zawajerał z nimi, z Turkami traktaty. Między innymi wracając z podróży, tam półtora roku się czasami spędzało, proszę pana, na tych Bałkanach jadąc. Tak, siedząc tam, negocjując. Więc to kawał życia
to
u Osmanów.
To nie pendolino, jak mówi młodzież.
Tak. No takie były czasy, tak? I jako właśnie wracał polski poseł i razem z nim tureckie poselstwa, więc człowiek jechał potem z tego Stambułu i sobie rozmawiał, zapoznawał się i tak dalej. Sam Kalimach był przeciwnikiem Ligi Chrześcijańskiej, uważał, że to jest nierealna mrzonka i raczej przedstawiał papieżowi, proszę bardzo, trzeba wspierać samą Polskę i Litwę, to jest potęga. Ale jakby właśnie przychodziło co do czego i było pytanie, no dobrze, ma pan taką, że tak powiem, przeszłość z próbami zamachu, no takie były czasy i tak dalej, no przykro mi, błędy młodości, no to dobrze, no to nacierajcie na tych Osmanów, no bez przesady, chwileczkę, to trzeba wszystko tutaj policzyć. Innym takim bardzo ciekawym dyplomatą, o którym państwu kiedyś opowiadaliśmy, jak były podcasty o Żydach, polecam bardzo te podcasty, Isaac Ben Abraham, lekarz Tomasz Nadworny, czterech królów polskich. Pierwszy Żyd w służbie dyplomatycznej władców Polski. Urodził się w Jerozolimie, natomiast zaczął karierę jako lekarz nadworny właśnie u władcy tego państwa białej owcy w Iranie, Uzun Hasana, który chciał się z nami zaprzyjaźnić przeciwko Turkom Osmańskim i wysłał go do Europy. I on, jemu się tu u nas spodobało. Umarł nawet w Krakowie, tak, i spędził resztę życia. I był uznawany za znawcę naprawdę świata islamu, więc Jagiellonowie go nieraz wysyłali z misjami dyplomatycznymi do Tatarów na przykład. Ale też odwiedzali, no wiadomo, w ramach rewizyty przybywały do nas poselstwa z Imperium Osmańskiego, Hanatu Krymskiego, a także z Persji. I do, moim zdaniem, takie bardzo ciekawe to było poselstwo tureckie pod koniec XV wieku, wtedy też się nakręcono na Żydów niestety. I też ta, jedna z przyczyn powstania Kazimierza, że było takie ojej, bo była ta, no, takie przekonanie, piąta kolumna po prostu, tak, Żydzi trzymają z tymi Turkami i tak dalej. Opowiadaliśmy Państwu o tym, ale to, co jest niesamowite, zatrzymali się przy rynku, w kamienicy zwanej dzisiaj pod Świętym Janem Kapistranem i to jest kamienica, to jest paradoks historii, prawda, bo nazwa kamienicy pochodzi od Jana Kapistrana, który odwiedził Kraków w 1453, tuż po zdobyciu przez Turków Konstantynopola i oczywiście nakręcał na Turków potwornie, nie ma Turków, to bijmy Żyda. Bijmy Żyda. No ale na szczęście Kazimierz Jagielloński powiedział, momencik, no proszę pana, ja tu nie będę żadnych Żydów bił. No jednak Jagiellon, tak? Jednak Jagiellon. Natomiast to jest ten paradoks, panowie się tam zatrzymali, gdzie jest też, prawda, rzeźba Jana Kapistrana, gdzie on podobno, według legendy, tam właśnie się zatrzymał. No i to musiało być coś niesamowitego, bo proszę państwa, poselstwo było duże i liczyło kilkadziesiąt koni i wielbłądów. Które były tam wypasane. Proszę sobie zamknąć oczy i wyobrazić historyjkę jak z żółtej ciżemki, bo to są ten okres prawie, tak? No i troszkę wcześniej, no i mamy nagle, no po prostu, Jasiu, zobacz, przy sukienicach 10 wielbłądów stoi. Nie wiem, jak nie jestem w stanie dać jak w rejsie, proszę podać odgłos paszczą. Patataj, patataj. Nie wiem, jak dać odgłos wielbłąda paszczą, ale to było coś niesamowitego. Więc no oczywiście, jak jest handel, jak jest dyplomacja, no to musi być i nauka. I Uniwersytet Jagielloński stał się w XV-XVI wieku też ważnym centrum badań nad światem islamu. Tutaj ja bym wymienił szczególnie Macieja Miechowite. O Miechowie Państwu opowiadaliśmy już w naszym podcastie ze względu na te motywy, związki z Ziemią Świętą, krucjatami, Boną Sforcą. No i Miechowita, no to, proszę Państwa, rektor Uniwersytetu i napisał traktat o dwóch Sarmacjach, europejskiej i azjatyckiej. Pierwsza to tak naprawdę jest taka pozycja naukowa opisująca Tatarów żyjących w Europie. Przetłumaczona zaraz po publikacji na niemiecki, już następnego roku, 1518 na niemiecki, znowu w 1534, a na włoski, proszę Państwa, pięciokrotnie tłumaczono. I to jest pierwsza książka przetłumaczona na włoski, polska książka.
O.
Bo wszyscy chcieli się czegoś dowiedzieć, a oczywiście najwięcej ludzi przeczytało w oryginale po łacinie, bo on to napisał po łacinie, pamiętajmy, co wtedy było tak jak dzisiaj z angielskim. Tak? Każdy człowiek trochę lepiej wykształcony sobie radził z łaciną. No i oczywiście tam jest dużo historii, ale jest też dużo etnograficznego materiału i językowego, lingwistycznego. I najwięcej jest oczywiście tatarskiego słownictwa, no może oczywiście to przesadziłem, no ale tak właśnie jest. Naukowiec, lingwista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marek Stachowski, podkreśla, że właśnie jego informatorami coś świadczy, że są całe zdania, wyrazy. No informatorami według to byli albo jeńcy wojenni, albo właśnie ci kupcy, tak? Albo właśnie dyplomaci z tych krajów, przybywający do Krakowa. Dam Państwu taki cytat, który moim zdaniem jest bardzo dobry, pokazujący. Tatarzy są ludźmi najczęściej wzrostu średniego, o dużej piersi i ramionach, szerokiej twarzy, spaszczonym nosie, cerze szarej i szpetnej. Ale dalej są dzielni i silni. Na odwrót, przepraszam, są silni i dzielni. Łatwo znoszą głód, zimno i gorąco. Od najmłodszych lat jeżdżą na koniu i strzelają z uchu. Cały swój dobytek wożą ze sobą, są ruchliwi, nie mają stałego miejsca pobytu i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest bardzo ważne, proszę Państwa, dla wszystkich miłośników do jedzenia tatara. Mamy opis właśnie jedzenia tatara. Mięso bydła i koni jedzą na wpół surowe. Bardzo chętnie jedzą mięso koni padłych poprzedniego dnia ze starości lub na jakąś chorobę. Wycinają wtedy tylko chore miejsca, a resztę zjadają. No i mamy o tym, że piją, prawda, różne napoje.
Takie zero waste, że nie wyrzucają nic, żeby się marnowało.
Tylko... Ale to, co ważne, proszę Państwa, lubią bardzo mleko, nazwane kumys, prawdopodobnie pierwszy raz w historii polskiej literatury mamy słowo kumys, ale uwaga, na ucztach z zaproszonymi gośćmi piją arak. czyli to jest to oryginalne słowo nawiązujące do rakii, ale tutaj mamy odwar z mleka, który szybko i przedziwnie upija.
Nie wiem, jak się mówi.
Przedziwnie.
Tak, przedziwnie.
Przedziwnie. Jak się
człowiek następnego dnia mówi na przykład...
Przedziwnie się upiłem. A czymś,
byłem tym kompletnie
czym się
zaskoczony.
Przypominam Państwu, że mówimy o muzułmanach.
Tak, o muzułmanach.
Tak, muzułmanach, tak. Nie kradną jedni drugim i nie znoszą wśród siebie złodziei, tak? Czyli koniec z komunistami, złodziejami. Niemniej życie rozbójnicze i ograbianie sąsiadów uważają za rzecz najmilszą i boską. Boże, ale to tak jak z tym, co najbardziej lubisz w pracy wikinga, tak? Okej, okay, no więc natomiast dla siebie wszyscy są bardzo uczynni, rzetelni, no taki przeciętny by powiedział, wobec obcych są obłudni i bezczelni, natomiast dla siebie wszyscy są bardzo uczynni, rzetelni, tak? Czyli no można, każdy Tatar powiedział, tak, jesteśmy wspaniałym społeczeństwem, dziękujemy ci miechowito, ale po prostu dorabiasz tam gębę ksenofobów do innych. Okej. Okay. I teraz tak, jak jesteśmy przy tych motywach stepowych, to proszę Państwa, idziemy na Wawel. Czasy miechowity, czyli Zygmunt Stary. I Zygmunt Stary, napis na grobowcu, który mamy taki Divus Sigismundus Jagiellonius Rex Poloniali Tniae Dux Magnus i tak dalej, czy król polski, wielki książę boski Zygmunt. Ale co mamy? Wielki książę litewski, ale jaki? Scytyjski. Aha. O co chodzi? Tatarski, na polski tłumaczymy, bo wtedy Scytami nazywano Tatarów. A. Czyli Zygmunt Stary uważał się za władcę Tatarów. I to jest ta cała tradycja Jagiellonów, pod którymi były, oprócz tego, że mieliśmy te meczeciki, o których Państwu opowiadaliśmy, i tych Tatarów mieszkających pod Wilnem, pod Mińskiem i tak dalej, to panowaliśmy od morza do morza, też na tych stepach, i mieliśmy ordy, które były lennikami Wielkiego Księstwa Litewskiego, stąd mamy aspirację, a co? Potem jest władcą też nawet Wołochów, Moskwy, to co? Chociaż wtedy już mieliśmy raczej rodzaj, często kondominium z Osmanami, tych stepów z Tatarami, którzy tam koczowali, ale generalnie, dlaczego nie? Jestem też władcą tatarskim. I jego syn Zygmunt August ma napisane na grobowcu tak. Król polski i wielki książę litewski, a także książę i pan pozostałej Sarmacji. Cała Sarmacja jest nasza. Też, a ta, która jest za Donem, azjatycka. Czyli Polska się ciągnie... Jezus Maria, no nie kończy
nie
się.
Końca.
Gdzieś tam chyba przy Mandżurii, przy... Polska od oceanu do oceanu.
Do oceanu, tak.
Tak, bo wielki step aż do Mandżurii. Więc o co chodzi? No przypomnijmy, wielokrotnie o tym mówiliśmy. Scytowie to nasi ojcowie, bo razem z Amazonkami nas spłodzili Sarmatów. Aha. Tatarzy, no taka jest prawda.
Taka
no,
genealogia.
Więc... Tak, więc ten pomnik jego to bezdyskusyjnie w katedrze pomnik Zygmunta Augusta, Związek Polski, symbol Związków Polski ze światem Wielkiego Stepu. Natomiast na sarkofagu, który niedawno został odnowiony, sarkofagu, widzimy co? Oczywiście słynny herb Pobonie Sforcy, jak mówimy o nim, Alfa Romeo, bo on jest też na samochodzie Alfa Romeo, wąż pożerający człowieka. Umówiliśmy o tym, nawiązanie do krucjat. Możliwe, że to jest ten saracen pożerany, ale jest także wersja, opowiadaliśmy Państwu o tym, że to herb wielkiego arabskiego rycerza, który został pokonany i miał właśnie taki herb, ale podziwiał go Visconti, książę Mediolany, i mówi, rozwaliłem wielkiego kolesia. Chcę przejąć jego, jak Maorys by powiedział, chcę przejąć jego mana. Albo w języku arabskim powiedzieli, chcę jego barakę, chcę jego moc. Więc przejmujemy jego moc i dlatego miał wziąć ten herb jako własny. I jest na grobie Zygmunta Augusta. Zygmunt August był przez Tatarów nazywany, naszych Tatarów, tych meczecików pod Wilnem, białym hanem. Mieli oczywiście obaj i ojciec, i syn Zygmuntowie ich w swojej gwardii przybocznej. I arcybiskup Jan Dymitr Culikowski, lwowski arcybiskup, kiedy wygłosił na pogrzebie Zygmunta II Augusta mowę słynną, która przeszła do historii, wymienił najważniejsze cnoty króla. I jako jedną z najważniejszych wymienił, proszę Państwa, tolerancję. Jako dowód tej tolerancji fakt, że właśnie mamy na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a wówczas już można powiedzieć Rzeczpospolitej, Tatarów, muzułmanów. To mówi arcybiskup rzymskokatolicki z Lwowa, jako zaletę właśnie króla świętej pamięci Zygmunta Augusta. No więc jak jesteśmy przy dyplomatach, kupcach, no to kończymy jeszcze oczywiście duchownymi, którzy też tam jeździli, szczególnie jezuici. I tu na pewno bardzo ciekawą postacią jest Stanisław Solski, który został kapelanem Jana III Sobieskiego. A poznał się z nim gdzie? No gdzie można się poznać? No, podczas misji dyplomatycznej do Turcji, do Stambułu.
Na placówce.
Na placówce, jak z Jankiem Sobieskim, młodym wówczas, starostą tylko, odwiedził. Tylko że Janek pouczył się parę miesięcy języka, liznął dobrze tureczyznę i potem był na poziomie komunikatywnym. Natomiast Stanisław Solski, no to mówił perfekt, bo został już tam na 8 lat. I mieszkał przez 8 lat w Stambule. Powrócił do Krakowa, jest bardzo ciekawą postacią, bo był konstruktorem i to jakiś perpetuum mobile. Nawet w Turcji już zaczął nad tym pracować. No i oprócz tego autor, proszę Państwa, pierwszego polskiego podręcznika architektury. I w efekcie jest twórcą wielu terminów matematycznych, geometrycznych, architektonicznych, które zostały do dzisiaj w polszczyźnie.
Solski?
Solski, Stasiek Solski, ojciec jezuita, który spędził 8 lat w Stambule i mówił po turecku perfekt. Çok güzel mükemmel, byśmy powiedzieli po turecku, czyli bardzo pięknie i wspaniale. Okej, okay, proszę Państwa, kończymy. Za tydzień pokażemy Państwu, jak Kraków też walczy z Osmanami, ale walczy tak subtelnie czasami, okazuje
no
się.
No i dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, a mieszkają w Warszawie albo mają blisko do niej, skoro jesteśmy w Krakowie, to praca domowa, proszę iść do Muzeum Narodowego w Krakowie, minąć pomnik Jana Pawła II z olbrzymią bryłą czarną w dłoniach, bo to stoi od wczoraj.
Węgiel do wsi przywieźli.
Być może, to interpretacje są Państwa, wejść do środka i obejrzeć.
Kradziona z Mekki?
No, trudno nie? powiedzieć, interpretacji wiele, ale wszystkim proszę minąć ten pomnik i wejść do Muzeum Narodowego, dlatego że tam trwa wystawa od paru dni, potęga obrazu i na tej wystawie mogą Państwo zobaczyć króla krakowskich malarzy, Matejkę, a raczej jego obrazy. Ale dlaczego warto obejrzeć te obrazy? Bo tam jest tak wiele elementów orientalnych, że stali słuchacze podcastu Lechistan będą przed każdym obrazem robili no tak, no tak. Ale oprócz obrazów Matejki...
A jeszcze to... Wawel, proszę Państwa, i wystawa namiotów tureckich. O. Będę tam w przyszłym tygodniu.
To raport musisz zdać.
Tak. I słyszałem od kolegów, że to jest po prostu arcydzieło, że to jest niesamowita wystawa.
Złote szpilki do namiotu.
I przewrócę się, nie umiem chodzić w szpilkach.
Jedna tylko rzecz, gdyby Państwo skorzystali z zaproszenia do Muzeum Narodowego, kiedy Państwo będą oglądali XIX-wieczne malarstwo i Kosak, Gierymski, Malczewski i tak dalej, rzeczony Matejko, proszę zwrócić uwagę na charakterystyczny obraz, kiedy dwóch szlachciurów w pokoju rozmawia i jeden z nich trzyma w dłoni kindżał. To się nazywa historia kindżału, czyli tak. Jeden drugiemu opowiada po prostu skąd ten kindżał i tak w domyśle, jak wygląda pokój. Na ścianie perskie dywany. Na kanapie, która jest niziutka, tak jakby się siedziało na podłodze, kapa taka charakterystyczna, orientalna. Stolik orientalny z arabskimi takimi charakterystycznymi zdobieniami. W związku z czym ma się wrażenie, że rzecz się dzieje gdzieś w Maroku albo w Tunezji. Ale to... Jeśli Państwo będą mieli czas i ochotę obejrzeć, to zapraszamy. A za tydzień w Krakowie się widzimy, tak?
Wrócę. Mhm. Zobaczymy się w Warszawie, ale będziemy tak podcastowo, będziemy w Krakowie.
Lechistan@tok.fm. Proszę pisać na ten adres, proszę Państwa. Komentarze, pytania, zarzuty i pochwały. Lechistan@tok.fm. A my z Państwem w podcaście Lechistan, czyli Orientalna Historia Polski. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.